Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także były pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej, a dzisiaj doradca pana prezydenta. Dzień dobry, pani
Dzień
minister.
Dobry, witam serdecznie.
Ja wiem, że to jest na pewno bardzo złożony temat.
Dokładnie,
i dużo
tak.
jest tych wątków, i dużo jest tych aspektów, ale wydawać by się mogło, przynajmniej tak na pierwszy rzut oka i ucha, że jeżeli będą wprowadzone świadczenia, czyli 500+, teraz 800+, to trochę to drgnie.
A tu drgnęło.
Minimalnie, no ale jak spojrzymy rok 2020 do 2025, no to jednak jest około 120 tysięcy urodzeń mniej dzieci.
Jest dramatyczny spadek, natomiast program dzisiaj 800+, to jest program, który przypomnimy, 1 kwietnia świętował swoje dziesięciolecie, czyli jest już 10 lat z nami i przez te 10 lat w porównaniu do poprzednich epok, nazwijmy to, rzeczywiście sporo się zmieniło. To nie jest czarodziejska różdżka przysłowiowa, która odmienia sytuację, natomiast jest to program, który ewidentnie wpłynął na dzietność. Ten efekt, tak zwany efekt tempa, był na samym początku, tak jak zresztą spodziewali się demografowie, powszechny. Natomiast przez kolejne lata ten efekt się utrzymuje, jeżeli patrzymy na kolejne urodzenia, czyli te dalsze, czyli duże rodziny. Tak? Co to znaczy? To znaczy, że ten program ma ogromne znaczenie dla osób, które aspirują do tego, żeby mieć duże rodziny i po prostu ułatwia im, mówiąc kolokwialnie, związanie.
No ale czy zachęcił ten program właśnie nowe osoby, nowe kobiety do tego, żeby rodzić?
Pani redaktor, w moim przekonaniu to nie jest ta bariera, jeżeli mówimy o, pani mówi o nowych, czyli mówimy o pierwszych urodzeniach. Tak,
tak, które się zdecydowały na pierwsze dziecko.
No właśnie,
dokładnie.
Tutaj mamy do czynienia z zupełnie innym problemem. Tu nie jest problemem brak dochodów, bo ten problem w przypadku dużych rodzin w dużym stopniu, czy znacząco rozwiązuje, czy zmniejsza te bariery program 800+. Natomiast jeżeli mówimy o pierwszych urodzeniach, to naszym podstawowym problemem jest brak związków. Badania pokazują, że prawie połowa młodych Polaków do 30 roku życia nie jest w żadnym związku.
I nie myśli o poważnych związkach też często.
To już jest wniosek, którego ja bym w ten sposób nie formułowała. Nie mamy takich badań. Myślę, że dużo osób o tym myśli. Brakuje kandydatów i kandydatek. Tak? Mamy tak zwaną wojnę płci. Ale przede wszystkim to, co mamy, to mamy lukę edukacyjną, czyli różnicę dużą w wykształceniu, w poziomie wykształcenia kobiet i mężczyzn, młodych kobiet, młodych mężczyzn. Dzisiaj jest tak, że na korzyść kobiet,
przepraszam.
I to zdecydowaną, bo na troje absolwentów szkół wyższych dwoje czy dwie to są kobiety, tak? Czyli mamy dwa razy tyle studentek, tak w uproszczeniu mówiąc, niż studentów. A wiemy, że istnieje w normalnym świecie taki mechanizm, że kobiety wybierają na swoich partnerów, czy dobierają się tak w pary z mężczyznami, którzy są, mają podobny status społeczny lub odrobinę wyższy, a dzisiaj w Polsce wykształcenie jest jednym z tych wyznaczników. Oczywiście ja upraszczam poniekąd, tak, ale w dużym stopniu no, wykształcenie świadczy, czy tak jest traktowane jako jeden z wyznaczników tego statusu społecznego. Zwróćmy uwagę na to, że to zjawisko kształcenia wyższego i taki pęd do tego kształcenia kobiet, który wynika z wielu różnych czynników, przyspiesza też problem depopulacji, czyli wyjazdów tych młodych kobiet z tak zwanej polskiej prowincji i mamy bardzo dużą nierównowagę przestrzenną, geograficzną tego zjawiska, tak? Czyli w dużych miastach akademickich mamy dużą nadreprezentację kobiet młodych, które zwyczajnie fizycznie nie mogą spotkać tutaj mężczyzn jeszcze tych odpowiednich, o jakich myślą, a z kolei na tej polskiej prowincji rolnik szuka żony, tak? Jest taki
tak,
program, czy był taki program.
Rozmawialiśmy przed chwilą w redakcji o tym, że właśnie ta migracja też z małych miejscowości, z wsi do dużych miast też jest jednym z tych ważnych elementów, prawda? Że jednak...
Tak, bo to się wszystko łączy, tak? Mm-hmm. Tutaj te procesy występują równolegle i one wzajemnie się też napędzają, bo dlaczego kobiety się kształcą, wyjeżdżając do dużych dużych miast, no bo w tych dużych miastach mają szansę na sensowną pracę, tak? I to jest coś, czego nie zmienimy z dnia na dzień. Natomiast myślę, że na miejscu rządu, na miejscu premiera, bardzo bym się mocno przyjrzała temu, jak wygląda sytuacja też w szkolnictwie wyższym. Czy my, bo biorąc pod uwagę to, w jakiej jesteśmy dramatycznej sytuacji, jeśli chodzi o finanse publiczne, to uważam, że pierwszą podstawową rzeczą, na której powinien się skupić rząd, jeśli chodzi o demografię, to hamowanie czy zatrzymywanie polityk, które przeszkadzają. I teraz warto się zastanowić, czy na przykład polityka związana ze szkolnictwem wyższym, w której mamy bardzo dużo, podam pani przykład taki konkretny, tak? Politechnika Warszawska, miejsc na kierunku energetyka, czyli kierunku, który raczej wybierają mężczyźni niż kobiety i który przy okazji jest potrzebny naszej gospodarce.
I przyszłościowy. Tak.
Mamy 80 miejsc. Na Uniwersytecie Warszawskim, na kierunku politologia, mamy 180 miejsc. My jako podatnicy finansujemy te studia, prawda? Pytanie jest takie filozoficzne może. Czy my potrzebujemy co roku kształcić 180 politologów i 80 inżynierów od energetyki? Czy być może odwrotnie, tak? Byłoby z perspektywy naszej gospodarki, a przy okazji demografii, czy to nie byłoby korzystne, tak? Więc myślę, że wydajemy ogromne środki na różnego rodzaju polityki i usługi publiczne, co jest oczywiste i warto się przyjrzeć, czy te programy, czy te wydatki, czy te nawet nie programy, bo przecież szkolnictwo wyższe to nie jest program, to jest część naszej gospodarki, bardzo ważna i potrzebna. Pytanie, czy ona jest optymalnie zorganizowana, tak? I tak moglibyśmy przejść przez każdy obszar życia.
Tak, ale ja ostatnio też przed programem czytałam pani wypowiedzi. Oczywiście zachęcam państwa do tego, żeby się zapoznać. Takie główne 6 filarów, tak, jeżeli chodzi o politykę demograficzną. I chciałabym się dopytać, jak pani dzisiaj, bo ten wywiad jest sprzed kilku lat na pewno, jak pani była jeszcze wiceministrem, ale tam jest taki aspekt związany ze zgodnością z konstytucją. I jak pani patrzy na to, co zadziało się w ostatnich kilku miesiącach? Mówię o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który narzuca urzędom stanu cywilnego wpisywanie małżeństw homoseksualnych do ewidencji, tak, do po prostu aktów małżeństwa. No, a z kolei tutaj mówi pani o zgodności z konstytucją. Czy to jest ten kolejny aspekt, czy to jest ta kolejna wajcha, która się przesuwa właśnie na niekorzyść budowania rodziny?
Na pewno tak, dlatego że po pierwsze, nie ma czegoś takiego w porządku prawnym polskim, jak małżeństwo homoseksualne czy jednopłciowe. Więc trudno to uznać i wpisać, tak? To jest próba obejścia prawa, czy wprowadzenia tak zwanymi tylnymi drzwiami pewnych nowych rozwiązań, które w Polsce wymagają odpowiedniego procesu legislacyjnego i takiego nie było i na taki się nie zanosi.
No ale marszałek Czarzasty jednak wychodzi na mównicę, wychodzi do dziennikarzy i mówi, my będziemy wpisywać, apeluje do urzędów, apeluje do urzędników, żeby takie akty sporządzać. To jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.
No mamy w Polsce konstytucję, która mówi o tym zupełnie inaczej i to, że pan marszałek Czarzasty ma takie pomysły, no to one jakby nie zmieniają sytuacji prawnej. Dzisiaj w Polsce, tak jak powiedziałam, nie ma czegoś takiego jak małżeństwo jednopłciowe, natomiast to się wpisuje całość w pewną taką ideologię, tak bym to nazwała, walki czy osłabiania instytucji małżeństwa. I jest to dla mnie o tyle niezrozumiałe, że jest to polityka, która de facto podcina gałęź, na której siedzimy. Bo wszystkie badania naukowe, wszelkie dane empiryczne ze świata, mówię tutaj o naszej cywilizacji zachodniej, wskazują na to, że małżeństwo jest instytucją społeczną o charakterze trwałym i jako takie powinno być wspierane przez państwo, dlatego że działa w interesie państwa. No, w małżeństwach rodzą się dzieci, w małżeństwach te dzieci się wychowują. Małżeństwo według wszystkich, podkreślam to, danych naukowych, to nie jest żadna ideologia, stanowi najlepsze środowisko do rozwoju dzieci, a wiemy, ile mamy dzisiaj, ile problemów dotyczy młodego pokolenia. Często te problemy są związane z rozpadem rodziny, z konfliktami rodzinnymi i tak dalej, i tak dalej. Więc w interesie państwa jest wspieranie małżeństw i sprzyjanie temu, żeby te małżeństwa były jak najbardziej szczęśliwe i trwałe, czego my nie robimy jako państwo. I powiem tutaj, że artykuł 18, który mówi, konstytucji, który mówi o ochronie małżeństwa, no można powiedzieć, w Polsce jest taki trochę uśpiony w tym sensie, że nie prowadzimy aktywnych polityk, które by te małżeństwa wspierały tak, jak to robią nasi zachodni chociażby sąsiedzi. Bo ja tutaj nie mówię o, nie wiem, o krajach, które my kojarzymy jako kraje bardzo tradycyjne, zresztą teraz takich w Europie już nie ma. Ale
to
mam
jak
na myśli,
wyglądają te zachęty, no, u tych zachodnich sąsiadów?
Nie mówię w tej chwili o zachętach. Mówię o pewnych politykach, które wspierają małżeństwo. Na przykład w Niemczech, w Norwegii mamy dużo lepszy dostęp do terapii małżeńskich. Mamy mediację w sprawach rozwodowych, z czego Polska się wycofała i co więcej, my idziemy w kierunku, znaczy my, polski rząd, idzie w kierunku ułatwiania rozwodów, co z perspektywy na przykład polityk behawioralnych, czyli takich, które analizują mechanizmy zachowania ludzi, to my wiemy z tych nauk behawioralnych, że to, co jest ułatwiane na różne sposoby, tak, proceduralnie, to dzieje się częściej. I państwo powinno ułatwiać te zachowania, na których państwu
ostatnio
zależy.
Ostatnio chyba rozwody online, tak, że mogą się odbywać, jeżeli nie, małżeństwo nie posiada dzieci. To jedna rozprawa.
To jest projekt o rozwiązaniu pozasądowym, nie online. Mhm. Online małżeństwo, rozwody online wprowadziła Dania w 2013 roku.
I to wyszło?
No i wbrew temu, co powiedziałby, myślę, pan minister Żurek, który mówił, że jest aberracją to, że oczekujemy, że jeżeli utrudnimy ludziom rozwód, to ci ludzie się nie rozwiodą. Otóż to nie jest aberracja, tylko wszystkie dane empiryczne i badania potwierdzają, że każde ułatwianie rozwodu powoduje wzrost liczby rozwodów.
A jak pani minister jest
i tak
właśnie
było w Danii, mhm, i Dania się z tego musiała wycofać, bo eksplodowała liczba rozwodów po wprowadzeniu tego rodzaju ułatwień, co tylko potwierdza, że ułatwienia proceduralne zwiększają te zachowania w tym kierunku.
A jak
kierunku,
jest na
tak?
zachodzie Europy? Czy tam jest jakaś karencja, w sensie, czy musi być jakiś okres separacji na przykład przymusowej?
Jest bardzo
bo są różnie.
Różne,
prawda,
jest, rozwiązania? Jest bardzo różnie, natomiast to, co jest taką przeważającą praktyką, to są właśnie mediacje. Wiele krajów też stosuje coś takiego jak obowiązkowe wysłuchanie informacji o skutkach rozwodów dla dzieci. I badania pokazują, że wiele par po wysłuchaniu, po zasięgnięciu takiej informacji, która jest informacją
szokującą, pewnie,
tak, jest informacją szokującą, wycofuje się z tego.
No
tak,
ale państwo rządzili 8 lat, w sensie mówię Prawo i Sprawiedliwość i, no, i tych rozwiązań nie udało się wprowadzić w Polsce.
To prawda i tutaj nie mam nic na swoją obronę, że się tak wyrażę.
Ale
tak?
W czym był problem? Gdzie były jakieś
Nie umiem
stopowanie?
Na to pytanie odpowiedzieć. Kwestia prawa rodzinnego, postępowań rozwodowych to jest kompetencja Ministerstwa Sprawiedliwości. Wiem, że były takie projekty. Wiem, że ministrowie w naszym rządzie się tym zajmowali. Nie doprowadziliśmy tego do końca.
Mam takie wrażenie, że 500+, później 800+, że to był ten główny element, a później jakby te sprawy demografii gdzieś trochę zeszły na boczny tor, bo była i pandemia, i COVID, i tak dalej, i tak dalej.
Tak, była trudna sytuacja obiektywnie i te czarne łabędzie takie, tak zwane, czyli właśnie COVID, później wojna na Ukrainie, absolutnie.
To dobrze, to pani minister, powiedziałyśmy o tych, pani przede wszystkim powiedziała o tych przyczynach, o nich jeszcze będziemy dzisiaj mówić, bo będziemy rozmawiać i z panią ekonomistką, która jest z Uniwersytetu Łódzkiego, ona nam bardziej powie o tych sprawach związanych z alimentami, będziemy rozmawiać z panią profesor z SWPS o tych sprawach związanych z psychologią. To co dzisiaj, jakie rozwiązania rozwiązania powinien wprowadzić rząd i jakie rozwiązania będzie wprowadzała Kancelaria Prezydenta? Czy proponowała, z czym państwo też będą wychodzić?
Panie redaktor, no pan prezydent ma oczywiście inicjatywę ustawodawczą, ale praktyka pokazuje, że projekty składane przez pana prezydenta niestety trafiają do zamrażarki.
I natomiast państwo trochę wątpią w
natomiast
ich zasadność?
W zasadność nie wątpimy i te rozwiązania, nad nimi pracujemy. Ja mam nadzieję, że zmienią się czasy na tyle w Polsce, że będzie realne ich wprowadzenie. Natomiast to, co rząd powinien zrobić, to przyspieszyć pracę nad tym, co zresztą już na szczęście zapowiadał, czyli ograniczeniem dostępu do ekranów dzieciom. Mówię tutaj o ograniczeniu dostępu do social mediów
i
zakazów
tak,
smartfonów w szkołach. Czekam z niecierpliwością, jak to wyjdzie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, stabilność pracy. Ograniczenie możliwości zawierania umów na czas określony, które powodują, że młode kobiety muszą zachowując się racjonalnie, muszą bardzo odkładać na daleki czas swoje decyzje prokreacyjne. No i trzecia rzecz, taka, która leży w kompetencjach państwa, to jest polityka mieszkaniowa. Tutaj absolutnie widać, że brakuje nam pomysłów i mówię to jakby z pełną świadomością praktycznie do każdej strony sporu politycznego. Nie wypracowaliśmy jako państwo sensownej polityki mieszkaniowej, która dawałaby szansę młodym ludziom na pozyskanie własnego lokum, no, które jest absolutną podstawą do tego, żeby myśleć o założeniu rodziny, jeżeli o założeniu, powiększaniu tej rodziny. Jeżeli mieszkanie jest poza zasięgiem młodych ludzi, no to oni na tego typu marzenia się nie porywają. Później to oczywiście racjonalizuje każdy na swój sposób. To są takie trzy podstawowe rzeczy, od których w moim przekonaniu należy zacząć.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
A mówiła pani minister Barbara Socha, dziś doradca prezydenta, a kiedyś wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. I słuchają państwo audycji w samo południe. Dzisiaj o demografii, różne aspekty tego zagadnienia. No i teraz porozmawiamy z naszym gościem, pani doktor Izabela Desperak, Katedra Socjologii, Polityki i Moralności, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry, pani doktor.
Witam serdecznie.
Pani doktor, aspektów, które wpływają na demografię, jest bardzo wiele. Jakby pani miała powiedzieć główny, przede wszystkim, co wpływa na dzietność w Polsce, no i na spadającą liczbę urodzeń z roku na rok?
Znaczy na to pytanie, po pierwsze nie ma jednego czynnika, po drugie na to pytanie bardziej kompetentnie mogliby odpowiedzieć demografowie, bo to są liczne czynniki demograficzne i procesy demograficzne. Natomiast chciałam zwrócić uwagę na jeden, który nie jest jedynym, który pełni dużą rolę i którego wyeliminowanie jest w zasięgu naszych rządzących, który jest całkowicie pomijany w dyskursie publicznym. I to jest po pierwsze z jednej strony zmiana modelu rodziny i to, że dzieci rodzą się i wychowują poza małżeństwem bądź związki się formalne i nieformalne rozpadają. W związku z tym w tej chwili mamy 2,5 miliona dzieci, czy 2,5 miliona rodziców, którzy wychowują dzieci same. I to jest jak gdyby taki trend, który obserwujemy we wszystkich rozwijających się krajach, ale jednocześnie, zwłaszcza na tle Unii Europejskiej, Polska jest krajem, w którym samodzielni rodzice, to są najczęściej matki, 85% z tych 2,5 miliona, zmuszeni są utrzymywać te dzieci samodzielnie, dlatego że Polska jest krajem, w którym alimenty nie są płacone po prostu. Wiąże się to z jednej strony przyzwyczajeniem Polaków, brakiem odpowiedzialności Polaków, jednocześnie ignorowaniem tego problemu przez system prawny, i przez kolejne rządy, dlatego że to zjawisko, czyli to, że większość zasądzonych alimentów w Polsce się nie płaci i że to jest skuteczność egzekucji alimentów to jest kilka do kilkunastu procent, a nie na przykład 98. To jest coś, co się w Polsce dzieje nie w ciągu ostatniej dekady czy kilku dekad, ale od lat 70.
Gdzie pani upatruje przyczyny tego zjawiska? A z drugiej strony mamy przecież coś takiego jak fundusz alimentacyjny. Jak to ze sobą koreluje? Jak pani na to patrzy?
To znaczy właśnie jednym z czynników zwiększających ten problem i to, że alimenty już w ogóle przestały być częścią naszej codzienności, to była likwidacja funduszu alimentacyjnego, tego jeszcze pochodzącego z PRL-u, tego zbudowanego w latach 70. I to było, akurat to się odbyło tego samego dnia, kiedy Polska wchodziła do Unii i to był taki sygnał, że to nie jest priorytet polityczny. Kiedy później nastąpiły protesty matek najczęściej, to wprowadzono najpierw zasiłek zamiast świadczenia z funduszu, czyli jak gdyby te alimenty mentalnie przeszły i zostały przedstawione też politycznie z kategorii czegoś, co jest częścią systemu prawnego i system prawny gwarantuje wypłacenie, do kategorii zasiłków dla najbiedniejszych. I nawet kiedy przywrócono fundusz alimentacyjny, to już po świadczenie z funduszu odbieramy bardziej jako świadczenie socjalne, a nie coś, co się dziecku od ojca po prostu należy. No przy czym również alimenty z funduszu dostaje tylko nieliczna część, są uzależnione od kryterium dochodowego. Nie w najmniejszym stopniu nie odzwierciedlają kosztów wychowania dziecka.
To powiedzmy pani doktor, kryterium dochodowe wynosi zaledwie od 1 października, bo na takich danych operuje, 1209 zł netto na osobę w rodzinie. Jeżeli dochód na członka rodziny przekroczy tę kwotę, to dana mama z dzieckiem, rozumiem, dziecko nie kwalifikuje się już do tego funduszu i rodzic drugi jest zwolniony, tak rozumiem, z płacenia, czy jak
nie
można
jest zwolniony.
Egzekwować wtedy to sądownie tylko,
to znaczy,
tak?
Nie. Fundusz alimentacyjny zasadniczo powinien być takim państwowym kredytobiorcą, kredytodawcą, który kredytuje alimenty, zanim rodzic je zapłaci, tak, zapewnia to, że te pieniądze dopływają regularnie, zastępuje tylko na chwilę. Natomiast w rzeczywistości, i to zarówno w poprzednim systemie, jak i obecnie, fundusz, wypłacanie alimentów z funduszu jest czasami traktowane przez tych, którzy są zobowiązani, jako już takie stałe zastępstwo, to po pierwsze, a po drugie fundusz alimentacyjny powinien na rzecz budżetu państwa z kolei odzyskiwać te skredytowane przez siebie pieniądze, ale mu się to również nie udaje. Czy te alimenty i bezpośrednio do rodzin, i bezpośrednio do funduszu nie trafiają i okazuje się, że no, chociażby to, że system egzekucji alimentów jest nieskuteczny, pokazuje, że państwo polskie tutaj jest nieskuteczne i wyraźnie ta kwestia nie jest kwestią priorytetową. Bo to jest jeden z takich obszarów największego zaniedbania państwa, tak?
To jeszcze wróćmy, może doprecyzujmy w takim razie, no ale jeżeli ktoś, jeden z rodziców nie płaci alimentów i cały czas jest to, te alimenty pochodzą z funduszu alimentacyjnego, no to w końcu, przecież słyszy się o takich przypadkach, że można nawet być skierowanym do więzienia za brak wpłat, tak, na dziecko.
Istnieje taka możliwość, dotyczy zapewne niewielkiej ilości, natomiast okazuje się, że no, niezależnie jak gdyby od skali tego, tak, to nie jest to skuteczny na przykład straszak dla niepłacących, tak? Czyli niezależnie od tego, w jaki sposób to działa, czy istnieje taka prawna możliwość, większość niepłacących unika tego, tak?
No ale to jak pani chciałaby to rozwiązać, albo jak powinny być wprowadzone przepisy, żeby to działało w takim razie?
Od kilku czy nawet kilkunastu lat strona społeczna doradza kolejnym rządom kolejne rozwiązania. Między innymi jest w tej chwili taka inicjatywa Nasz Rzecznik, która złożyła listę takich wypracowanych oddolnie postulatów, które mogłyby chociażby częściowo poprawić tę sytuację. Jak również po raz pierwszy w historii Polski mamy poparcie Rzecznika Praw Dziecka, bo dotąd nawet Rzecznik Praw Dziecka nie działał w tym zakresie, nie popierał dzieci, interesów dzieci, które nie otrzymują należnych im pieniędzy, co było znowu takim bardzo wyraźnym sygnałem od państwa sprywatyzowania, zepchnięcia tylko na barki samodzielnych rodziców kwestii tego, że wyroki sądowe w ich kwestii są niemalże w świetle prawa nierespektowane. I takich postulatów przydałoby się więcej, natomiast nie ma żadnego rządowego programu, czy zespołu, czy projektu, który by w tym zakresie był wypracowywany. Jedyne właśnie postulaty reformy systemu alimentacyjnego są formułowane tylko przez stronę aktywistyczną, samorządową. I znowu, no, gdyby rzeczywiście uznano, że jest to istotny element polityki demograficznej i społecznej państwa, powinny się pojawić państwowe działania zaczynające się od diagnozy i następnie wypracowania rozwiązań, i tego nie ma.
No to taka smutna konstatacja naszej rozmowy, że jednak nie ma tych mechanizmów wypracowanych, a z drugiej strony osoby, które decydują się na posiadanie dziecka, na założenie rodziny, pewnie nie myślą o obowiązku alimentacyjnym na samym początku.
To znaczy, ja myślę, że jednak myślą, tak? Jeżeli narzekamy, jeżeli zwracamy uwagę, że dzietność kobiet spada, kiedy mówimy, że istnieje wiele powodów, dla których młode osoby nie decydują się na rodzicielstwo, no to w momencie, kiedy widzimy, że taka duża grupa osób znajduje się w tak trudnej sytuacji i to jest od kilkudziesięciu lat, to jest jakby Polska stała, to jest polska cecha kulturowa. Kolejne dzieci chociażby wychowywane przez tych samodzielnych rodziców widzą, jak jest ciężko i się 10 razy zastanowią, tak? Bo po prostu utrzymanie jednego dziecka, nie mówiąc o kilkorgu dzieci, z pensji jednego rodzica jest naprawdę heroiczne.
Ale chyba to się zmieniło też na przestrzeni ostatnich lat.
Jeżeli to dotyczy kolejnych milionów rodzin przez kolejne pokolenia, to po prostu następne młode pokolenie będzie się starało tego uniknąć, tak?
Ale to się chyba zmieniło na przestrzeni ostatnich lat, że jednak te alimenty są przyznawane, że sądy są bardzo przychylne, że szybko rozpatrują te sprawy alimentacyjne.
Nie. Naprawdę bardzo niewiele się tutaj zmienia.
No ale sprawa alimenty
egzekucja
jest przecież
alimentów wynosi kilkanaście, góra kilkanaście procent.
No ale jednak sprawy alimentacyjne są dużo wcześniej niż sprawy rozwodowe, prawda?
Nie wiem.
No, tak. Znaczy, rozwód często nie idzie w parze z orzeczeniem o alimentach, że jakby to jest, to chyba powinno być pierwsze,
Nie
prawda,
znam żadnego
zagadnienie.
ogólnopolskiego jakiegoś takiego badania podsumowujące te kwestie w ostatnich latach. Nie wydaje mi się, żeby istniały takie dane.
Tak mi się wydaje, że wniosek o alimenty można złożyć bezpośrednio w pozwie rozwodowym, ale
Tak,
można
ale
także
chodzi mi o to, że ja nie znam
złożyć w
danych
osobnym
ilościowych.
piśmie, prawda? No to dobrze, to trzeba to nadrobić. Ja też się tej sprawie przyjrzę. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz pani doktor Izabela Desperak, Uniwersytet Łódzki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy. Teraz kolejne spojrzenie na kryzys demografii, bo tak chyba możemy mówić. Pani profesor Paula Pustułka, Uniwersytet SWPS, Młodzi w Centrum Lab. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry Państwu.
Sporo już dzisiaj na temat demografii powiedzieliśmy, ale tych tematów jest dużo, bo jest to taki temat bardzo, bardzo szeroki i bardzo rozległy. Jak pani patrzy na dzisiejszą młodzież, na dzisiejszych ludzi, którzy wchodzą w dorosłość? Dlaczego oni nie decydują się na zakładanie rodzin i narodzenie dzieci przede wszystkim?
No to jest bardzo fascynujące pytanie i tak jak pani redaktor stwierdziła, każda dyscyplina trochę inaczej, każdy specjalista na to patrzy. My w Ośrodku Młodzi w Centrum Lab zajmujemy się badaniami młodych ludzi i w takim ujęciu pokoleniowym. I trochę to, co nam w badaniach okazuje się najważniejsze, to jest ta taka właśnie zmiana społeczno-pokoleniowa. I teraz o czym tu jest mowa? No o tym, że możemy oczywiście opowiadać o warunkach strukturalnych, tutaj polityki, tutaj mieszkanie, tutaj 800 plus i te dofinansowania. Natomiast w takim ujęciu społecznym to nie jest tak, że ten jakby kij tej zaniżonej dzietności, tej takiej powiedzmy rezerwy, jeżeli chodzi o posiadanie dzieci, to tego już nie zawrócimy. I nie zawrócimy tego dlatego, no bo te pokolenia młode, które dzisiaj wchodzą w dorosłość, wychowaliśmy w określony sposób. I to chyba jest coś, o czym my często zapominamy, czyli że mamy takie poczucie, że no młodzi ludzie sobie żyją, żyją, a potem nagle budzą się jako 25-latki i stwierdzają, będę mieć dzieci albo nie będę mieć dzieci. No nie. My kształtujemy w procesie, no właśnie, wychowania, socjalizacji, gdzie mamy i rodziców, i rówieśników, i szkołę, i media, zwłaszcza te nowe media cyfrowe i społecznościowe, i te wszystkie składniki życia społecznego, no właściwie dzisiaj działają raczej przeciwko decyzji o posiadaniu dzieci. To znaczy one w porównaniu do poprzednich pokoleń, gdzie właściwie dużo się wokół tych dzieci kręciło, te dzieci były w domu, w rodzinie, młodzi ludzie dorastali w towarzystwie kolejnych pokoleń i poprzednich pokoleń, te rodziny były duże, ten taki model właśnie rodziny był bardzo mocno widoczny we wszystkich przekazach medialnych, literaturowych, kulturowych. No dzisiaj tego już nie ma, więc trochę to, że mamy takie, a nie inne postawy, bardzo ambiwalentne wobec posiadania dzieci, no wynika właśnie z tych przemian społecznych i pokoleniowych.
Chodzi też przede wszystkim o ten moment, o tym pani pisze też w licznych swoich projektach, przechodzenie z tej wczesnej dorosłości do tak zwanej dorosłości właściwej. Mam wrażenie, że dużo młodych ludzi nie chce tej dorosłości właściwej i boi jej się bardzo.
Absolutnie. To jest też taka zmiana, którą śledzimy w badaniach ilościowych i jakościowych. Jak kiedyś pytaliśmy ludzi, czy chcesz być dorosły, no to wszyscy właściwie mówili tak, bo ta dorosłość wiązała się z bardzo dużymi przywilejami, z korzyściami. Wychodzę z domu, nie muszę pytać o której, gdzie, do kogo, mieszkam sam, sama, organizuję sobie świat. No dzisiaj skończyła się ta era kontroli społecznej, to znaczy wyjście z domu właściwie dzisiaj niewiele zmienia, bo przed wyjściem z domu to młode pokolenie też ma bardzo dużo wolności, sprawczości, takiej samoświadomości, samostanowienia. Więc ten taki powiedzmy pozytywny element dorosłości jako jakaś próba siebie, jako jakaś, no właśnie, wyjście z tej rodziny już zniknął, tak? I dzisiaj dorosłość raczej w naszym dyskursie, też społecznym i publicznym, wiąże się raczej z czymś takim nudnym, negatywnym.
A macierzyństwo? Nie ma pani wrażenia, że też jest trochę deprecjonowane? Nie chcę używać słowa zohydzane, ale na pewno nie przedstawia się go w takim pozytywnym aspekcie, tylko właśnie często mam wrażenie, że w czymś bardzo ciężkim, trudnym, co odbiera ci tę wolność, co odbiera ci istotę samostanowienia o sobie. Nie jest też trochę tak?
Myślę, że to jest w ogóle bardziej złożona sytuacja, złożony konstrukt tego macierzyństwa, bo to jest trochę o tym, że kiedyś to może macierzyństwo było trochę przekłamywane, tak? To znaczy mieliśmy takie poczucie, że to macierzyństwo zawsze jawiło się jako coś takiego super wynagradzającego, no że to, no właśnie ten taki dyskurs przełomu wieków, te matki w social mediach, które no jakby też do tej pory pokazują tą jedną jasną stronę macierzyństwa, no ale dzisiaj my mamy, zwłaszcza młode kobiety, mają dużo wyższe kompetencje takiego odróżniania rzeczywistości cyfrowej, medialnej, takiego cukierkowego, lukierkowego macierzyństwa od tego, że rzeczywiście no, macierzyństwo jest po prostu bardzo ciężką pracą i to jest pracą zarówno taką fizyczną, no, gdzie trzeba wszystko właściwie poświęcić, ale też taką pracą biograficzno-tożsamościową, bo na czas no właśnie tego zwłaszcza początkowego, zintensyfikowanego okresu macierzyństwa, no jakby odsuwamy na dalszy plan wszystkie nasze indywidualne potrzeby. Praca, kariera, czas wolny. I tutaj jest ta sprzeczność, bo młode kobiety dzisiaj w Polsce są wychowywane w tej takiej bardzo silnej ideologii indywidualizmu. Grasz na siebie, masz się rozwijać. Jeśli nie zmieniasz co chwilę pracy na lepszą, no to stoisz w miejscu. Brak progresu dzisiaj jest regresem. I teraz my, no nie ma się co dziwić, że młode kobiety patrzą na tą opcję macierzyństwa i myślą sobie, ojej, no tak, no to będzie regres, tak? No i pytanie, czy, no właśnie, no bardzo dużo takich czynników z innych pól musi być spełnione, żeby one były w stanie, czy były gotowe, no jakby odłożyć tą siebie, to ja, na jakiś dalszy plan, na jakiś
czas.
Czy
nie przeraża młodych ludzi jednak bycie samotnym w tym wieku starszym, czy już bardzo dojrzałym, że jednak ta samotność będzie? No oni mają rodziny, oni mają rodziców, oni mają rodzeństwo, a mówią czasami o tym, jak pani rozmawia, robi badania, jak to wygląda, to patrzenie tak naprawdę daleko do przodu.
My chyba znowu tutaj nie pamiętamy o tym, że my zaczynamy żyć coraz bardziej w społeczeństwie jedynaków i jedynaczek. To znaczy dzisiaj wchodzą w dorosłość takie pokolenia, gdzie na przykład rodzeństwo, tak, to nie było coś takiego oczywistego, tak? Jakby to są właśnie młodzi ludzie, którzy bardzo często mieli swój, my bardzo dużo pracujemy nad mieszkalnictwem, więc tam jest swój pokój, swoje piętro. Rodzice, którzy bardzo ciężko pracują i często są nieobecni, tak? Dniami. I ci młodzi ludzie trochę wychowują się już w takim, no właśnie, może niekoniecznie nazywając to samotnością, no bo oni mówią, że mam przyjaciół, mam właśnie taką silną sieć społeczną, no właśnie mam rodziców, do których w razie potrzeby mogę się zwrócić o pomoc i wsparcie, ale nie są przyzwyczajeni do tego właśnie takiego życia w jakimś takim, w takiej jednostce wieloosobowej, tak? I wydaje mi się, że tutaj też jest część kłopotu, no bo jeżeli nie mamy tego doświadczenia takiego życia z innym człowiekiem na co dzień, no to trudniej nam pójść na kompromisy. Prawda?
Ja z kolei rozmawiam z kobietami młodszymi znacznie ode mnie, które chcą mieć rodzinę, które chcą mieć dzieci, które naprawdę o tym myślą. Zresztą nasz czas, mówię nasz w sensie kobiet, ma określony termin, tak, na to, że my po prostu tę rodzinę możemy zakładać. I one mówią wprost, jest kryzys męskości. My nie mamy z kim tych rodzin zakładać. Mężczyźni, mając może 30 lat, zaczynają w ogóle o tym myśleć, a dla nas wiek 30 lat, no to już jest ten jeden z ostatnich dzwonków na posiadanie może pierwszego dziecka 30 parę lat i mówią o tym gigantycznym kryzysie męskości. Jak pani na to patrzy?
Ja tu widzę raczej taki olbrzymi kryzys niedopasowania. To znaczy my mamy sytuację, kiedy ścieżki życiowe młodych kobiet i młodych mężczyzn się rozjeżdżają. One się rozjeżdżają politycznie, tak? One się rozjeżdżają społecznie, to znaczy właśnie to, że mężczyźni odkładają w na dużo, dużo później, bo mogą tą ewentualną rodzinę. No i mamy też taki tutaj, mam wrażenie, kryzys lokalnościowy, to znaczy tego, że miasta są wysoce sfeminizowane, zurbanizowane, kobiety się kształcą, no mężczyźni zostają w miejscowościach pochodzenia, więc to takie niedopasowanie partnerskie jest po prostu też o tym, że ci nasi młodzi ludzie bardzo często po prostu nie mają się gdzie spotkać, tak? Odeszliśmy już od czasów, no właśnie, jakiegoś umawiania, swatania, poznawania kogoś w przestrzeniach publicznych, społecznych, na jakichś imprezach urodzinnych i tak dalej, no to nasze pokolenie młodych dzisiaj spędza dużo czasu jednak online, no a wiemy, że online ma dużo takich pułapek, tak? No i to jest bardzo ciekawe, że jak my pytamy młodych ludzi szukających partnera, gdzie szukają, to wszyscy szukają online, ale jak pytamy tych młodych ludzi, którzy są w związkach, to prawie to mniejszość
to mało
znalazła.
Dokładnie. Mhm. To jaka recepta, pani profesor? Jaka rada dla tych młodych ludzi? No bo oni są często zdesperowani, tak, użyję tego słowa, bo chcą rodziny, chcą stałości przede wszystkim, chcą bliskości drugiego człowieka, i pustka jakaś.
No, nie ma tutaj dobrego rozwiązania i nie ma żadnej magicznej recepty. Ja, jeżeli właśnie gdzieś rozmawiamy o tym z młodymi ludźmi, na przykład właśnie w ramach zajęć ze studentkami, studentami, no to chyba taka odpowiedź, która się sprawdza najbardziej, no to trzeba próbować i też trzeba się po prostu, mam wrażenie, uczyć też takiej uważności na własne pułapki i błędy. I o czym tutaj mówię? No właśnie o tym, że bardzo często młodzi ludzie opowiadają o tym, że żałują tej takiej bardzo szybkiej decyzji o zakończeniu czegoś, no bo te takie małe sprawy wśród młodych ludzi powodują, że są takim wielkim red flagiem, tą czerwoną flagą i właściwie na przykład nie kontynuujemy znajomości tylko z powodu jakiegoś jednego niedopasowania.
Czyli co,
tak?
Że taka kultura odpuszczania szybkiego jest obecna?
Tak, ten taki cancellation culture, tak? Czyli że tak jak kasujemy kogoś szybko online, to tak samo w życiu społecznym, w życiu takim codziennym przywykliśmy do tego, że jak ktoś nie jest na 100% do nas pasujący, to już właściwie ten związek nie rokuje i
no
nie
i
ma
chyba
przyszłości.
Tak, i chyba gigantycznym problemem są media społecznościowe, a nawet nie same media, tylko forma komunikacji, prawda? Że dzisiaj bardzo często piszemy o jakichś trudnych emocjach, wolimy wstukać to w klawiaturę, niż po prostu przyjść i porozmawiać, a na pewno rozmowa wyglądałaby inaczej.
No na pewno, no te media społecznościowe oczywiście bardzo, bardzo dużo nam dają, ale też, tak jak wszystko w nowoczesnym świecie, no jest jakimś też miejscem, w których pojawiają się takie wyzwania, dlatego że znowu to wszystko są ciągle sprawy nowe, tak? I nie do końca mam wrażenie, że na przykład w edukacji my młodych ludzi przygotowujemy na to, żeby właśnie pogodzić tą perspektywę mediów, gdzie wszystko ma być szybko, pięknie, na teraz gratyfikacja natychmiastowa i jednak tą wizję, gdzie związek wymaga bardzo, bardzo dużo pracy i bardzo takiego wysiłku w kształtowaniu tego, jakim ja jestem w związku i jak to partnerstwo możemy tworzyć i rozwijać.
Czyli w sumie jeden wniosek, żeby może więcej wychodzić offline, być więcej offline, wychodzić do ludzi, bezpośrednio ich poznawać, tak? Żeby trochę ograniczyć bardziej tę sferę online'ową.
No. Może, albo żeby korzystać z niej w taki bardziej świadomy i refleksyjny sposób, bo myślę, że to się też da. Natomiast no właśnie jest to sfera, w której dużo łatwiej powiedzieć nie, do widzenia, blokujemy, ghostujemy, tak? W życiu codziennym no ciężko nam odwrócić się na pięcie i wyjść i nigdy się do kogoś nie odezwać.
Bardzo serdecznie dziękuję pani profesor. Pani profesor Paula Pustułka, kierownik projektu Młodzi w Centrum LAB Uniwersytet SWPS. Bardzo serdecznie dziękuję i myślę, że będziemy jeszcze wracać do różnych tematów związanych z młodzieżą i z ich funkcjonowaniem w dzisiejszej rzeczywistości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia.